Jest to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się trudnością w odczytywaniu i komunikowaniu uczuć i zakłóceniami zdolności budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Taka jest definicja autyzmu. Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu i o tym dziś między innymi będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Jest wiele placówek i organizacji zajmujących się osobami z autyzmem. W Białymstoku działa na przykład Fundacja AJAK. Jej pomysłodawcy piszą o sobie. Pasjonaci, społecznicy i jednocześnie profesjonaliści, którzy działają na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich środowiska, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje. Ale już więcej o działalności opowiedzą terapeutki Monika Wasilewska i Maria Weremijewicz oraz wiceprezes Fundacji AJAK Agnieszka Danowska.
Fundacja powstała ponad 5 lat temu. Założyli ją specjaliści, terapeuci i nasze działania nakierowane są przede wszystkim na wspomaganie rodzin oraz dzieci dotkniętych ASD, autyzmem. Widzieliśmy, że jest taka potrzeba, aby stworzyć miejsce, które będzie wspierało zarówno rodziny, jak i dzieci. Celem też fundacji było powołanie przedszkola. Fundacja w 2019 roku otworzyła przedszkole Ala i As. Nie spotkałam się z dwójką identycznych dzieci. Oczywiście są pewne syndromy, które są charakterystyczne, ale jest to spektrum i kontinuum. Mamy dzieci delikatnie dotknięte autyzmem, które mają na przykład problemy w sferze społecznej, delikatnie w sferze komunikacyjnej, a są dzieci, które są niewerbalne, nie komunikują się, mają problem z wejściem w jakiekolwiek relacje, przejawiają zachowania trudne. To spektrum jest bardzo szerokie.
Zaniepokoić rodzica powinno brak dzielenia uwagi, brak reagowania na różne polecenia.
Prowadzimy badania przesiewowe z dziećmi już między 16 a 32 miesiącem życia. To, co powinno nas zaniepokoić, to przede wszystkim brak dzielenia uwagi, reagowania na imię, wykonywania takich prostych poleceń niezwiązanych zupełnie z jakąś sytuacją. Też takie zabawy stereotypowe, czyli na przykład układanie, szeregowanie klocków samochodów, brak zabawy z rówieśnikiem, z rodzicem, wchodzenia w relacje. To są takie podstawowe rzeczy, które niepokoić już powinny rodziców. W poprzednim roku była czwarta edycja badań przesiewowych w żłobkach. Rodzice otrzymują kwestionariusze mChat i tam odpowiadają na pytania. Jeśli z tych pytań wychodzi, że trzeba zrobić dodatkową rozmowę i uzupełnić pewne rzeczy, które nas niepokoją już, wtedy zapraszamy rodzica na taką rozmowę i odpowiadamy dodatkowo na te pytania, które wyszły w mChacie nieprawidłowo. I jeśli nadal będzie wychodzi, że jest jednak dziecko zagrożone problemami związanymi z komunikacją i z umiejętnościami społecznymi. Wtedy jest proszone o to, żeby rodzic przyszedł na diagnozę. Jest robiona diagnoza z wykorzystaniem narzędzia ADOS. Pełna diagnoza. Kwestionariusz mChat skierowany był do 800 dzieci. W badaniach wzięło 500 rodziców. Badanie jest nieobowiązkowe, dobrowolne. Co roku była podobna liczba tych dzieci. Wszystkie żłobki w Białymstoku były badane, a to jest 8 żłobków. Do diagnozy było skierowane 12 dzieci, z czego u 6 został potwierdzony autyzm.
Ważne są badania przesiewowe w takim wieku, by jak najwcześniej zacząć terapię?
Tak, bardzo to jest istotne, ponieważ rodzic tuż po diagnozie, jeśli jest autyzm stwierdzony, dostaje informacje, gdzie powinien udać się po pomoc, czy to do fundacji, czy na przykład jeśli chodzi o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jest pokierowany przez nas, a im wcześniejsze rozpoczęcie terapii, tym lepsze rokowania na przyszłość są.
Nie ma tutaj przeczekam, może będzie dobrze, trzeba prowadzić terapię i ona przynosi efekty.
Tak, terapia przynosi efekty, jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii. Do nas na zajęcia z wczesnego wspomagania, czy na zajęcia projektowe, które realizujemy, trafiają dzieci dwuletnie, nawet niespełna dwuletnie.
Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu.
Jednym z naszych głównych działań są tak zwane AJAK Boxy. Jest to akcja skierowana głównie do klas szkół podstawowych 1-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym. To jest już druga edycja naszej akcji. AJAK Box to jest tak zwane tajemnicze pudełko. Nauczyciel, który dostanie się do tej akcji, otwiera je wspólnie z dziećmi w klasie i wykonują kolejne etapy zamieszczone w środku scenariusze, które przygotowała fundacja. Znajdują się różne książeczki do wspólnego przeczytania, drobne upominki dla dzieci. Te AJAK Boxy mają za zadanie szerzyć wiedzę na temat autyzmu. Przede wszystkim to, żeby dzieci dowiedziały się, czym jest ten autyzm, jak może funkcjonować osoba z autyzmem. Mogą wspólnie zastanowić się, jakiego wsparcia można udzielić.
W tym roku postanowiliśmy akcję wzbogacić o warsztaty sensoryczne, które są prowadzone przez naszych specjalistów z fundacji. Chcemy docenić grupę przedszkolną i grupę szkolną, która najbardziej zaangażuje się w akcję A jak Boks poprzez wstawienie najciekawszych zdjęć w swoich mediach społecznościowych bądź na stronie internetowej. I nasi specjaliści odwiedzą jedną grupę szkolną i jedną przedszkolną i przeprowadzą tam warsztaty sensoryczne. To wszystko po to, aby dzieci mogły doświadczyć tego, jak może odbierać świat osoba z autyzmem w niektórych sytuacjach. Dostarczyć takiej namiastki tego, aby zrozumieć autyzm i łatwiej go zaakceptować. Jak wiadomo, osoby z autyzmem w odmienny sposób doświadczają rzeczywistości. Bardzo często borykają się z zaburzeniami percepcji, na przykład nadwrażliwość, niedowrażliwość, na różne dźwięki, dotyk, na światło.
Niektóre dzieci, które mają stwierdzony autyzm, uczą się w publicznych placówkach razem z dziećmi zdrowymi. Tak. Tylko trzeba uwrażliwić dzieci zdrowe, żeby postrzegały kolegę czy koleżankę w sposób prawidłowy.
Tak, jak najbardziej. Chcemy, aby ta akcja pomogła w zrozumieniu autyzmu i przede wszystkim w akceptacji osób, które mają autyzm. Najłatwiej jest zaakceptować, kiedy zrozumiemy pewne zachowania i ta akcja ma taki cel.
Akcja skierowana jest do przedszkoli od 3 do 6 roku życia i do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli od 1 do 3 klasy. Tam są dwa rodzaje książeczek włożone, jedna jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a druga dla dzieci w wieku szkolnym.
Oprócz akcji A jak Boks i warsztatów sensorycznych dla dzieci, Fundacja A jak przeprowadzi darmowe szkolenia dla nauczycieli żłobków i przedszkoli dotyczących wczesnej interwencji i rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nabór ruszy już niedługo, więcej informacji będzie na naszej stronie facebookowej.
Kolejną inicjatywą przygotowaną na ten miesiąc jest przedstawienie dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowane przez pracowników Fundacji A jak oraz pracowników naszego przedszkola Ala Jaz.
Przedstawienie to wykorzystuje trening skupienia uwagi czy Davis, bardzo często stosowany w terapii dzieci z autyzmem, jest dostosowany czasowo i tutaj rodzice będą mieli możliwość przyjść w takich komfortowych warunkach, obejrzeć przedstawienie teatralne, nie denerwować się, nie stresować, że dziecko krzyczy, płacze. My sami wychodząc z dziećmi naszymi z przedszkola do teatru widzimy, że jest to dla nich bardzo stresująca sytuacja, bo jest to nowe miejsce, nie wiedzą co je będzie czekało. Często jest na przykład tłok, zanim wejdą na salę. Są inne dzieci, które też różnie reagują na zachowania naszych dzieci i organizujemy takie teatrzyki wewnętrznie u nas w przedszkolu z wykorzystaniem tej metody, bo nasze dzieci bardzo ją lubią. Staramy się je zaktywizować podczas tych przedstawień. Wykorzystujemy też symbole obrazkowe, żeby dzieci bardziej rozumiały to przedstawienie i doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby się tym podzielić na zewnątrz, tak żeby inni też mogli skorzystać z czegoś takiego.
O swoich działaniach Fundacja A jak informuje m.in. na profilu na Facebooku. A już teraz mówić będziemy o edukacji. Tym bardziej, że w województwie podlaskim 15 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Białymstoku pracownicy uniwersytetów z Mongolii i Belgii poznawali polskie doświadczenia związane z kształceniem osób z niepełnosprawnościami. Odwiedzili zespół szkół technicznych i ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi imienia Stanisława Staszica.
Projekt Meling to jest projekt partnerski.
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami dr Anna Drabasz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Realizujemy razem z partnerami z Mongolii, to są 3 uniwersytety mongolskie i naszym koordynatorem, liderem jest Uniwersytet z Brukseli, BRIE.
To Mongolia.
Tam są oddzielne szkoły, więc 3 uniwersytety w Mongolii przygotowują nauczycieli z Mongolii do pracy w edukacji włączającej.
A przy tym zaproszono również do naszego projektu 2 wydziały, Wydziału Prawa i Wydziału Nauk o Edukacji z naszego Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami są pracownicy akademicy. Natomiast oni mają kształcić nauczycieli, którzy będą pracować na bardzo różnych poziomach, zarówno na poziomie podstawowym, jak i średnim, jak i być może będą uczyć kolejnych nauczycieli. I bardzo jest potrzebna ta informacja na temat tego, jak to robić w ten sposób, żeby nie wykluczać, żeby włączać także osoby, które mają szczególne potrzeby w edukacji.
Ta szkoła jest przykładem, że osoby pełnosprawne i niepełnosprawne mogą funkcjonować na równi?
Mogą i powinny, powiedziałabym. I to jest doskonały przykład i taki na skalę naszego województwa na pewno unikalny, gdzie nie tylko widzimy, że można się wspólnie uczyć, ale także można przygotowywać się do zawodu. To jest bardzo ważne, żeby widzieć osoby ze szczególnymi potrzebami, osoby z niepełnosprawnościami w kontekście takim kompleksowym. Czyli nie tylko edukacji, która jest możliwa, która zauważa te potrzeby szczególne, ale także, żeby się zastanowić, jak później z tej edukacji można w miarę bezproblemowo przejść na rynek pracy. i wydaje mi się, że nie ma takiego perspektywicznego spojrzenia na to, że rzeczywiście ta edukacja, to przygotowanie później ma duży wpływ na to, jak osoba z niepełnosprawnością może się odnaleźć na tym rynku pracy. Podając tylko statystycznie, no obecnie mamy prawie 30% osób z niepełnosprawnościami, które pracują. Patrząc na średnią Unii Europejskiej, jeszcze nam bardzo wiele brakuje, bo w Unii Europejskiej to jest 50%. Oczywiście możemy powiedzieć, że część z osób z niepełnosprawnościami albo nie może, no czasami nie chce też pracować, to tak jak w całej populacji. Natomiast to i tak jest dosyć duża praca, którą trzeba wykonać, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły swobodnie wchodzić na rynek pracy i decydować o tym, gdzie i jak będą pracować.
Mamy 153 osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i 120 osób z opinią z poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Mariusz Pęza.
To jest mniej więcej około 20% uczniów naszej szkoły, to są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Technik, logistyk. Ludzie na wózku to ludzie tak jak każdy inny człowiek. Nieważne czy zdrowy, czy z jakimiś niepełnosprawnościami. Każdy człowiek moim zdaniem powinien mieć takie same prawa.
Pan się uczy na jakim kierunku?
Też logistyk. Podoba mi się w tej szkole, bardzo fajnie jest. Można z osobami zdrowymi się zintegrować. Nie jest się takim wykluczonym ze społeczeństwa.
A barier architektonicznych nie macie?
Nie. Są windy, jak gdzieś są schody, gdzie nie możemy dojechać, to albo są platformy, albo są podjazdy.
20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą dość taką wyboistą drogę, jeżeli chodzi o integrację, były dwie osoby niepełnosprawne w naszej szkole, jeden zawód, 38 nauczycieli, 15 oddziałów. W tej chwili mamy 153 osoby niepełnosprawne, 120 opinii. Młodzi się uczy w 47 oddziałach, mamy zatrudnionych 167 nauczycieli i kształcimy w 16 zawodach dla osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że zrobiliśmy naprawdę dużo dobrej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Takim najczęściej wybieranym zawodem jest przede wszystkim technik informatyk, technik logistyk. Ja wspomnę również, że jako jedyni w całym województwie podlaskim, a nawet w całym regionie północno-wschodniej Polski kształcimy w takich zawodach jak technik tyfloinformatyk i technik masażysta, jeżeli mówimy na podstawie technikum zawodowego.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Edukacja włączająca to, by osobom z niepełnosprawnością stworzyć warunki do nauki na równi z uczniami zdrowymi, jest, jak mówią specjaliści, bardzo istotne. Kampanię informacyjną o tym prowadzi Ministerstwo Edukacji i Nauki.
1/3 uczniów wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów, na przykład niepełnosprawności, trudności w uczeniu się lub zachowaniu. Dlatego często są wyłączani z grupy. W edukacji włączającej każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole. Ten model sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej, a także w wielu przedszkolach i szkołach w Polsce. Sprawdź, czym jest edukacja włączająca.
Sprawdzamy więc razem z liderką specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Białymstoku, Grażyną Dattelbaum.
Takie centra powstały jako projekty pilotażowe, których zadaniem jest możliwość sprawdzenia, czy model opracowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki, model dotyczący funkcjonowania centrów, czy on w rzeczywistości sprawdzi się i też jakie będą rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju tej formy wsparcia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Nasze białostockie centrum sprawuje opiekę nad 10 placówkami oświatowymi.
Wśród tych placówek są m.in. 7 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 43, a koordynatorkami w tych szkołach są odpowiednio Małgorzata Kiluk i Katarzyna Gromotowicz.
Mamy trochę osób, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównie są to osoby, które mają autyzm lub zespół Aspergera. Mamy też osoby z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dosyć sporo jest też takich osób w naszej szkole.
Nie było żadnych obaw, żeby takie osoby przyjmować do szkoły ogólnodostępnej?
Nie było. Nasza szkoła jest otwarta. Staramy się dostosować nasze metody i formy pracy do potrzeb każdego z uczniów, którzy potrzebują być w tej naszej szkole ze względu na profile, które tutaj u nas funkcjonują. Małymi kroczkami to robimy. Staramy się brać udział w szkoleniach jako kadra. Też robimy spotkania, konsultacje, szkolenia dla rodziców. Informujemy o tym wszystkim uczniów. Staramy się podchodzić bardzo indywidualnie do każdego ucznia, przede wszystkim dobrze zdiagnozować każdego ucznia i jego potrzeby, bo to jest podstawa. Powolutku też wdrażamy różne rozwiązania. Też są osoby, które zajmują się takimi zajęciami psychologiczno-pedagogicznymi dla takich uczniów, więc też tutaj specjalistów troszeczkę jest więcej.
Bo to też jest taka duża lekcja empatii ze strony uczniów bez tych specjalnych potrzeb.
Podczas takich zajęć z uczniami rozmawiamy na ten temat, że każdy przychodzący tutaj młody człowiek przychodzi po pierwsze z tym takim swoim plecakiem, w którym ma potrzebne mu rzeczy, ale też przychodzi z takim plecakiem, w którym jest cała historia jego życia. To, co gdzieś przeżywa wewnętrznie, to, co jest dla niego trudem, co jest jakąś słabością. Czasami w rodzinie są różne trudności i problemy, więc to jest też coś takiego niewidzialnego gołym okiem, co rzeczywiście też wpływa na każdego człowieka tak naprawdę i też na takiego człowieka, który jest w okresie dojrzewania. Więc staramy się mówić o tym uczniom, żeby w taki sposób też siebie postrzegali.
To szkoła ponadpodstawowa, a jak jest w podstawówce?
U nas też jest dużo uczniów z orzeczeniem, też mamy uczniów z opinią i nawet takich uczniów, którzy nie są zdiagnozowani, ale widzimy jakiś problem. Myślę, że szkoła jest dostosowana. Nauczyciele naprawdę robią wszystko, starają się, żeby ten program był dostosowany, testy, żeby były dostosowane do każdego ucznia. U nas przeważnie są uczniowie z Aspergerem i z autyzmem.
Gdy nie widać specjalnej potrzeby, tak nazwijmy to gołym okiem, i nie mówimy tutaj na przykład o niepełnosprawności ruchowej, to czasami ciężko też jest to stwierdzić. A czy rodzice wciąż mają obawy, żeby diagnozować uczniów i nie myślą o tym, że orzeczenie pomogłoby w pokonywaniu różnych barier, na przykład w nauce?
Zgadzam się. Jest jeszcze ta obawa, bo jest naznaczenie. Po co ja będę robiła temu dziecku orzeczenie? Przecież to będzie wiadomo, że jest inne, gorsze. A to niekoniecznie, bo jeśli ma dziecko orzeczenie o tym kształceniu, możemy dla niego stworzyć jakieś inne warunki, zaproponować zajęcia rewalidacyjne, czy inną pomoc. Ja rozumiem, rodzice się boją tego, bardzo się boją naznaczenia swoich dzieci, że będą wytykane w klasie, bo wiadomo, że dzieci są różne.
Szczególnie w podstawówce.
Tak, mogą być zgryźliwe i uszczypliwe w pewnych momentach, ale no jest ta obawa, jest rodziców ta obawa, chociaż namawiamy, jeśli zauważymy, że jakieś dziecko potrzebuje diagnozy, staramy się nakłonić. Możemy zaproponować osobę z zewnątrz, specjalistę, który nas wspiera. Wspiera nas na przykład pani psycholog. Tłumaczy, że jednak to jest potrzebne, żeby rodzice się nie bali tego orzeczenia, że to nie tylko szkoła 1-8, ale później jak pójdzie dziecko do starszej szkoły, nie wiem, wybierze liceum czy technikum, jest to bardzo przydatne.
Mówimy o pokonywaniu barier mentalnych, o łamaniu stereotypów, ale drugą sprawą są bariery architektoniczne. Szkoły nasze budowane wiele, wiele lat temu nie do końca są przystosowane i bez generalnych remontów chyba trudno czasami szkołom przyjmować je z dzieci na przykład na wózkach.
Jako siódme liceum mamy to centrum Wierzbowa, bardzo blisko są to budynki połączone, nasza szkoła i centrum. Osoby będące na wózkach inwalidzkich też mogą do tej szkoły się dostać.
U nas na pierwszym poziomie odbywają się zajęcia.
Edukację włączającą możemy traktować jako edukację dla wszystkich. Taka pewnie futurystyczna, może trochę nierealistyczna idea, że w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej znajdzie swoje miejsce każdy człowiek, każdy. A wiemy, że społeczeństwo różnicuje się, pojawiają się zróżnicowane potrzeby, w tym oczywiście zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Wobec tego ideą edukacji włączającej jest otworzenie szkoły szeroko dla wszystkich osób. Oczywiście to nie jest prosta idea, to nie jest łatwe, chociaż w krajach Europy i nie tylko ona jest realizowana, w Polsce też. Co roku zwiększa się ilość dzieci, które trafiają do szkolnictwa ogólnodostępnego.
Jak duże to ma znaczenie, żeby do tych szkół ogólnodostępnych takie osoby mogły chodzić, tam z rówieśnikami się spotykać, tam się uczyć?
Polski system kształcenia specjalnego nie jest zły. My mamy naprawdę bardzo duży dorobek, jeśli chodzi o pracę z różnego typu niepełnosprawnościami, ale to jest praca w grupie wyizolowanej i nawet jeśli dokładamy wszelkich starań, żeby otworzyć się na środowisko zewnętrzne, to jednak te dzieci w szkole specjalnej spotykają się z takimi samymi dziećmi na przykład niepełnosprawnymi intelektualnie, a potem kończą szkołę, idą w świat i okazuje się, że jeśli chodzi o kompetencje społeczne, o kompetencje związane z ich rozwojem emocjonalnym, one sobie mogą nie poradzić. Nie mówię, że wszystkie, ale takie przypadki są i idea edukacji włączającej ma temu między innymi też zapobiegać.
Ale nie chodzi tu też o likwidację szkół specjalnych.
Nie, nie, nie. Chodzi o otwarcie na nowe możliwości, na nowe kompetencje. My jesteśmy specjalistami w swoim obszarze pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Szkoła ma nauczycieli, którzy są dydaktykami wysokiej klasy, specjalistami, przedmiotowcami i my musimy stworzyć kompilację tych dwóch doświadczeń. Więc myślę, że mogą szkoły specjalne troszeczkę się przekształcać, chodzić w inne obszary działalności, ale bardzo głęboko wierzę i na tym by mi zależało, żeby szkolnictwo specjalne, specjalistyczne, dedykowane dzieciom, które, mówmy odważnie, nie znajdą swojego miejsca w szkole ogólnodostępnej, żeby ono pozostało i dalej się rozwijało.
Można przełamać różne bariery, ale czy Pani zdaniem wszystkie, to znaczy budynki starych szkół, które budowano niedostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchu na przykład, które nie mają windy, które mają za wąskie drzwi i tak dalej, czy one będą mogły kiedykolwiek być szkołą z edukacją włączającą?
Myślę, że nie, natomiast mówiąc o edukacji włączającej, patrzmy na nią jako na proces zmian, które będą następowały, ale odwróćmy się, one już następuje. Stosunek społeczeństwa do niepełnosprawności 20 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jeżeli zależy nam na tym, że społeczeństwa były społeczeństwami otwartymi, to w tą podróż w kierunku edukacji włączającej trzeba się udać. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak długo ta nasza podróż będzie trwała. Może cały czas. Może ciągle będą pojawiały się nowe bariery, które trzeba będzie pokonywać, no ale spróbujmy.
Bez barier.
W Bez barier to już prawie wszystko, prawie, bo jeszcze składam Państwu życzenia spokojnego oczekiwania w tym wielkim tygodniu na święta wielkanocne, a także tego, by święta upłynęły w spokojnej, rodzinnej atmosferze.